cokolwiek. O, byłeś w Lipsku i to chyba niedawno, co? Widziałeś zegar na wieży ratuszu? Widziałeś. Co tam jest napisane? To masz zadanie. Będziesz tam jeszcze raz? Może będziesz. Dobra. Masz zadanie sprawdzić, co tam jest napisane. A już dzisiaj będziesz wiedział. Więc możesz mnie sprawdzić. Codziennie ludzie idąc właśnie starówką, śpiesząc się do pracy może, robiąc zakupy, spacerując gdzieś tam spokojnie w weekend, mogą spojrzeć na zegar i nie tylko mogą zobaczyć, która jest godzina. Ale jest tam pewien napis po łacinie, obok tej tarczy zegara z góry i z dołu. Mors certa hora incerta. Co tłumaczy się z łaciny, śmierć pewna, lecz godzina niepewna. To prawda, że każda moja i twoja godzina życia jest niepewna. Jeśli myślałeś, że to jest pewne, to byłeś w błędzie. My myślimy może o miesiącach i latach w kategoriach pewności. Podczas kiedy nasze życie rozgrywa się w godzinach, w minutach, w sekundach. Dwie rzeczy są pewne, o których mówi Biblia. To śmierć i sąd Boży. Ale nie znamy dnia ani godziny. Przyjścia Chrystusa, ani naszego przyjścia do Niego. Jak więc należy przeżyć życie, by nigdy nie doświadczać rozczarowania w chwili śmierci? Bo śmierć właściwie to jak drzwi, które prowadzą gdzieś dalej człowieka. Nic się nie kończy w tej chwili. Dopiero można powiedzieć, się rozpoczyna. I chciałbym powiedzieć dzisiaj coś o tym, rozważając dwa fragmenty Słowa Bożego, Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza i Łukasza. Dotkniemy może też innych historii, które pomogą nam lepiej zrozumieć tę myśl Chrystusa. A więc pierwszy fragment, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13-14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I z Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 22 werset do 30. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążając w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? A on zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych, i przyjdą ze wschodu, i z zachodu, i z północy, i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym, i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wchodźcie przez ciasną bramę. Łukasz mówi o wejściu w tą bramę. Kiedy on o tym mówi, to napisał: Starajcie się wejść przez wąską bramę. To ciekawe, Łukasz był takim człowiekiem bardzo skrzętnym, dokładnym i przebierał w różnych słowach, jakie miał do dyspozycji, żeby lepiej oddać atmosferę tego, o czym mówi. Wiele jest takich miejsc w Ewangelii Łukasza. Nowy Testament pierwotnie był napisany w języku greckim i użyte tam słowo greckie, w którym był pierwotnie pisany ten tekst, to słowo brzmi agonizete. I od tego słowa pochodzi znane nam dobrze polskie słowo agonia. Pan Jezus więc chciał wskazać wyraźnie, że wchodzenie w tą bramę wiąże się z taką ciężką, wręcz może bliską agonii walką. Musimy walczyć, zmagać się, wytężać wszystkie swoje siły, aby móc wejść przez tą bramę. Czy to was nie dziwi? W Ewangelii Łukasza, gdy patrzymy na kontekst wypowiedzi Pana Jezusa, to widzimy, że on opowiedział również pewną krótką przypowieść o pewnym gospodarzu, który powstanie i zamknie bramę, aby już nikt nie mógł wejść. 25 werset. I na końcu tej przypowieści dowiadujemy się, że chodzi tutaj o Królestwo Boże. I to ciekawe, ale wcale nie jest łatwo wejść tam, gdzie wydawałoby się, że wystarczy tylko nasze proste tak dla Jezusa. Dla Żydów wielkim wysiłkiem było uznanie Jezusa jako Zbawiciela. Oni odrzucali Go. Więc On do nich powiedział, że gdy siebie samych zobaczycie precz wyrzuconych, to zobaczycie, że przyjdą ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa różni ludzie i zasiądą w Królestwie Bożym. I ci ostatni będą pierwszymi, a ci, którzy byli pierwszymi, staną się ostatnimi. No nikt z nich nie spodziewałby się, że poganie będą w Królestwie Bożym, że Ewangelia dotrze do pogan, do różnych narodów. A jednak poganie wyprzedzili naród wybrany. I ci stali się pierwszymi, a ci, którzy byli najbliżej Boga, nie weszli. Lecz wiemy, że wejdą jako ostatni, bo tak mówi Biblia. Czy kiedyś Izrael pozna Pana, poznają tego, kogo przebodli? Czytamy tu też, że wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli, tak Łukasz to widzi. I było tak z Żydami. Nikt tyle czasu nie poświęcał na oczekiwanie, na mówienie, na słuchanie o Królestwie Bożym, jak właśnie oni, jak właśnie Żydzi. Oni jadali, oni pili podczas każdego ze świąt izraelskich, w obliczu Boga to czynili, z radością oczekiwali Mesjasza. No a kiedy przyszedł w końcu do nich ten Mesjasz, było to całkowicie niezgodne z ich wyobrażeniami. A więc przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli, mówi Pismo Święte. A więc ich własna religijność, powiedziałbym nawet ta duma religijna, ta duma narodowa, zamknęła im drogę do tego królestwa, którego tak bardzo wypatrywali. Drodzy, poleganie na religijności, na własnych dobrych uczynkach, zwyczajach, obrzędach, to nie jest jedyny powód, który może zamknąć drogę człowiekowi do Bożego Królestwa. No, chcielibyśmy spojrzeć dzisiaj troszkę na te teksty, również patrząc na swoje życie i zastanowić się nad tym, co dzisiaj bywa przeszkodą dla ludzi, aby wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus na innym miejscu powiedział, też Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 24 werset. Jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? Podobne pytanie pada jak tutaj, prawda? Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Kiedy czytasz taki tekst, możesz się zastanawiać, jak dużo majątności trzeba mieć, żeby nie móc wejść do Królestwa Bożego. I można łatwo odetchnąć z ulgą i powiedzieć, nie mam tyle. Nie mam tyle, to nie o mnie, mam niewiele. Ale prawdę mówiąc, nawet mała majątność jest w stanie zatrzymać człowieka przed oddaniem się Bogu. Bo pewien człowiek miał żonę, pojął żonę, inny nabył pole, a jeszcze inny parę wołów i tak niewiele wystarczyło w porównaniu z tym, co pisze tutaj Łukasz o wielkiej majątności. Tak niewiele potrzeba było, aby nie pojawić się na tej uczcie weselnej i zrezygnować z królewskiego zaproszenia. To oczywiście mówi o tym jedna z przypowieści Pana Jezusa. Bóg zapraszał ludzi do siebie, a ci odmawiali z powodu różnych błahostek, bo czymże jest wieczne życie wobec pary wołów czy pola? Woły by pewnie stały w zagrodzie, pole by pewnie leżało tam, gdzie leży, a żona by nie odeszła z powodu zaproszenia królewskiego. Czy dzisiaj nie jest podobnie? Niewiele trzeba, żeby opuszczać się w społeczności z Panem Jezusem. Niewiele trzeba, żeby rezygnować ze społeczności z Kościołem. Niedużo trzeba, przecież wiemy o tym, żeby oddalać od siebie duchowy wysiłek i koszty podążania za Panem Jezusem. Czasem wystarczy, naprawdę, czasem wystarczy dzisiaj, i to jest tragedia naszych pokoleń, wystarczy ciepłe łóżko, zawinąć się kocem, kubek herbaty, może jakiś TV albo laptop włączony przed nosem. Wystarczy tyle, by nic więcej już nie chcieć. By móc zrezygnować z wszystkiego, co chciałby przynieść Pan Jezus. Wystarczy tak niewiele, żeby strzelić w kąt tą pełnią życia chrześcijańskiego, pełnią Chrystusa i zadowolić się namiastką. W niedzielę przecież wystarczy przyjść do kościoła. Czyżby? Mam nadzieję, że ten obrazek nie o nas, ale jeśli nawet, to pytanie retoryczne się pojawia, czy taki człowiek nie ma żadnych oczekiwań, żadnych więcej, żadnych więcej pragnień? Tak sobie wyobraził chrześcijaństwo i takim ono dla niego pozostanie? Gdyby dzisiaj chrześcijanie, którzy mają negatywny stosunek do wysiłku i kosztów dla Pana Jezusa, gdyby mieli ponownie stanąć przed tą wąską bramą, jak myślisz, czy udałoby im się przez nią przejść? Czy udałoby się tobie przez nią przejść? Z dzisiejszym nastawieniem do chrześcijaństwa. Jezus powiedział, że wielu będzie chciało przejść, ale nie będą mogli. Tutaj w naszym codziennym życiu jest wystarczająco dość małych spraw, nie trzeba sięgać do dużych, małych spraw, małych rzeczy, ludzi, planów, zwykłego, pospolitego czasem lenistwa, żeby powstrzymywać się przed wejściem w bramę. Na Bliskim Wschodzie ponoć była jedna taka ciasna brama, to jedno z podań o tym mówi, przez którą, kiedy pielgrzym chciał wejść do miasta z takim objuczonym po obu stronach wielbłądem, to najpierw musiał rozpakować te wszystkie bagaże, ładunki, wszystko to zrzucić z siebie, wielbłąda, i musiał dokładnie przejść przez tą bramę, po prostu jakby goły, z niczym. Nazywano tą bramę ponoć uchem igielnym. W dwóch miejscach czytamy o uchu igielnym, tak? Ale to nie o tym samym uchu igielnym, zapewniam was. Kiedy Pan Jezus mówił w Ewangeliach, Łukasz, kiedy cytuje Jezusa mówiącego, że łatwiej wejść wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu do Królestwa Bożego, to Łukasz używa słowa oznaczającego igłę używaną przez lekarza. I ciekawostką jest to, że kiedy Mateusz pisze o tym samym, to używa innego słowa i mówi o igle takiej z kości, którą szyto wory, jakieś wielkie, ciężkie tkaniny, jakieś namioty. To nie dziwne, że Łukasz, który był lekarzem, użył innego słowa. Po prostu przejście przez tą bramę jest niemożliwe dla człowieka, jak niemożliwe jest wejście przez takie uszko małe od igły wielbłądowi. Ale co niemożliwe u człowieka, możliwe jest u Boga. W każdym razie ciasna brama mówi nam o rzeczach, które należy pozostawić przed nią. Jeśli chcemy przejść przez tą bramę, oczywiście musimy pewne rzeczy zostawić. W bramę wchodzi się we wielkim zmaganiu, bo niełatwo pozostawia się to, co dotąd człowiek jakby nazbierał, co dotąd było jego wartością, do czego przyląkł, co mu pasuje. Wchodząc, odrzucasz wszystko, co mogłoby cię powstrzymać, albo nigdy przez bramę nie przechodzisz. Wielu dotarło pod bramę, ale nie chciało się rozstać z tym, co wydawało się cenne. Drodzy, czasem mówi się o letnim chrześcijaństwie lub o niedzielnym chrześcijaństwie, albo biblijnym językiem mówiąc o utracie pierwszej miłości. Czymże to jest, jeśli nie niechęcią do ponoszenia tych kosztów dla Jezusa? Niechęcią do ponoszenia strat, kiedy nic na tym nie zyskasz. Niechęcią do pozostawiania rzeczy, które zatrzymują nas w drodze za Jezusem, a może czasem ludzi. Nigdy nie odzyskasz pierwszej miłości, jeśli ją oczywiście utraciłeś, jeśli na nowo nie zgodzisz się na zapłacenie tej ceny, na którą godziłeś się w tym pierwszym dniu, kiedy poznałeś Jezusa i oddałeś Mu swoje życie. Tam nic cię nie było w stanie zatrzymać. Wszystko uznałeś, jak mówi dosłownie Biblia, za gnój wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa. Jakże dzisiaj pewne rzeczy, które wówczas mogły uchodzić za gnój, dzisiaj są wartością w oczach ludzi. Za wąską bramą znajduje się wąska ścieżka, co mi przypomina, że tak jak przyjąłem Jezusa, tak w nim mam chodzić. O tym trochę później jeszcze powiem. Pierwszy dzień za Jezusem był najlepszy. Nie wiem jak wasz, ale podejrzewam, że był najlepszy. Przyszedłem pod bramę i nic mnie nie zatrzymało. Wszystko, co mi było przeszkodą, zawadą, pozostawało za mną. Nie było żadnej wartości, której nie byłbym w stanie odrzucić wobec tego, co rozpoznawałem, że Jezus jest ze mną. Dlatego przeszedłem przez bramę. Dlatego wielu z was przeszło przez bramę, bo mieliście tak samo. I pewnie rozumiecie już, dlaczego Pan was dzięki swojej łasce zbawił. A zbawił was, bo przyjęliście zbawienie na Jego warunkach. Nie poszerzaliście Mu bramy. Ona nadal pozostała ciasną bramą. Oddaliście siebie samych Bogu do dyspozycji. Człowiek uznał siebie za bankruta potrzebującego Jezusa. Zgodziliście się na zapłacenie każdej ceny, żeby znaleźć się w Chrystusie. Nic was nie zatrzymało. Daliście wolną rękę Bogu. Daliście przystęp do swojego życia Bogu, oddaliście Mu całe życie i można by powiedzieć, doświadczyliśmy tej ciasnej bramy, bo doświadczyliśmy samego Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, ja jestem bramą owiec. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. To jest przekład Biblii Tysiąclecia. Doświadczając ciasnej bramy, doświadczyliśmy Jezusa. Z jaką nostalgią, rozrzewnieniem wspomina się takie momenty przejścia przez bramę. To się i uśmiech pojawi na twarzy. No, każdy pamięta, jak w tej wielkiej miłości, którą Bóg nam dał, przekraczał to miejsce. Tyle radości, może i łez towarzyszyło temu, ale towarzyszyło też temu tyle chęci, tyle bezinteresownych pragnień. Nic nam nie było za ciężko, nic nam nie było za trudno, na nikogo się nie oglądałeś, nie oglądałaś. Na nic, co Boże, nie brakowało ci czasu. To raczej świat ze swoimi potrzebami i sprawami musiał się obejść bez nas, albo przynajmniej poczekać, aż Bóg z nami skończy, prawda? Wielu ludzi doświadczyło ciasnej bramy, ale to, co się potem stało z niektórymi, to już inna bajka, to już inna historia. Czasem słyszy się, drodzy, tu i ówdzie różne narzekania. Nie mówię o naszym kościele, tu pewnie nie ma czegoś takiego. Jakieś narzekania, jakieś utyskiwania. Ciągle ktoś coś od nas chce, a przecież my nie mamy czasu. No kto ma czas? Ledwie sami nadążamy. Mamy własny grafik zajęć. Nie chcemy, by nam ktoś tam za bardzo gmerał w tym, burzył. Problemy, piętrzące się przeszkody. Ciągle z tym Panem Bogiem i Jego Kościołem tak jakby pod górkę nam było. Wydaje się, że gdyby tego nie było, odzyskalibyśmy może trochę czasu dla siebie. O, dla Biblii, nie dla siebie. A może dla rodziny, spraw zawodowych. chrześcijaństwo zredukowane do niedzieli może byłoby takie bardziej życiowe. Drodzy Izraelici też pewnego razu postanowili ponarzekać na błogosławieństwo, które Bóg im zesłał, Bóg im dał. A Bóg im solidnego błogosławieństwa udzielił. I już nie cieszyli się jak dawniej z tego. Ba, nawet zbrzydła im manna. Nie wiem, czy czegoś takiego doświadczyliście kiedykolwiek, wiedząc, że manna jest obrazem Słowa Bożego w Biblii, ale może kiedyś chętnie czytaliście Słowo Boże, a dzisiaj tak jakoś mniej chętnie do niego się ciągnie. A, bo już to znamy, a, bo jutro też jest dzień, a, bo potem jak zrobię to i owo. Nie ma na to czasu, nie ma na to chęci. Wielu takich rzeczy doświadcza. Gdy Izraelici narzekali na tą mannę i przestali być już tak chętni, żeby ją spożywać, to czytamy, że jej smak był wcześniej jak smak placka kolendry z miodem. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział, 31 werset. Gdy Pan doświadczył ich na pustyni, gdy im pokazał, jak wielkim błogosławieństwem jest to, co mają, gdy zatrzymał Bóg to narzekanie w nich, to odtąd ta manna smakowała im jak placek. Nie było już w tym placku jednak słodyczy, tego miodu. Smakowała jak placek na oliwie. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział, 8 werset. Psalmista mówi: o, jak słodkie jest słowo dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust twoich. Niestety, tak jak smak manny się zmienił, tak samo czasem w naszym życiu zdarza się tracić tą słodycz Słowa Bożego. Gdy narzekamy na to, co było dla nas dotąd błogosławieństwem Boga. I tak trudno znowu rozsmakować się w Słowie, w Jego obietnicach. Tak trudno znowu nacieszyć się tym, co jest. Bo człowiek kieruje wzrok na to, czego nie ma, a mógłby mieć. Gdyby tylko Pan Bóg był bardziej hojny, albo okoliczności życia bardziej sprzyjające, albo to i tamto i owo, a w ogóle w tym kraju się gorzej żyje, może w innym lepiej. 100 000 powodów zawsze możemy znaleźć, jeśli chcemy, aby troszkę ponarzekać. Ale to, co tracimy, to tą słodycz, tą radość z tego błogosławieństwa, jakiego Bóg już udzielił. Nie wiem, czy to jest znany wam obrazek, czy nie, ale przyznacie, że coraz trudniej w naszych czasach oglądać chrześcijan zadowolonych, chrześcijan szczęśliwych, chrześcijan radosnych. Na ogół jest tak, że chcemy unikać ceny. Chcemy unikać kosztów tej drogi za Jezusem. A jeśli już trzeba za coś płacić, to w głębi gdzieś człowiek kalkuluje te zyski i straty. Patrzy na innych, czy czasem inni nie płacą mniejszej ceny niż ja. Niech inni popłacą najpierw tyle, co ja, to wtedy ja znowu będę płacił dla Jezusa. Drodzy, są przecież inni, dlaczego ja się mam męczyć. Nawet apostoł Jezusa nosił w sercu taki kalkulator. Znacie go? Kto to taki? Piotr. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, mówi. Cóż za to mieć będziemy? Kalkulator w sercu. To nie tak było, jak żeśmy bramę przekraczali, tą bramę do żywota wiecznego. Ktoś z was miał kalkulator, obliczał? Czy zdarzało ci się też obliczać koszty i zyski jako chrześcijaninowi? Czy też tak w duchu gdzieś targowałeś się z Bogiem? Czy zdarzało ci się powstrzymać siebie od czegoś dla Pana? A może męża? A może żonę? A może dzieci, gdy trzeba było poświęcić się dla Jezusa, zrobić coś dla zboru, a może dla brata i siostry, gdziekolwiek. Ale kalkulator ci się włączył. A on? A co z nim? A co z tamtym? A czemu ja? A nie ma innych? To wszystko, co robimy w Kościele i dla innych, jest też tym, co robimy dla Jezusa. Bo co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, to mnie uczyniliście. A czego nie uczyniliście i mnie nie uczyniliście w innej historii, powiedział Pan Jezus. Nie tak dawno słyszeliśmy o tym, co to znaczy pójść za Jezusem. Brat Jacek się dzielił tym, prawda? Pamiętacie? odnosiło się to do naszych codziennych wyborów, a nie tylko do tej pierwszej decyzji, kiedy człowiek postanowił pójść za Nim, kiedy wystartował. Codzienne życie z Jezusem kosztuje. I takim kosztem mogą być również cierpienia albo przyjemności, taka druga skrajność. Jak wielu ludzi z powodu obawy przed utratą przyjemności, swoich wygód, planów życiowych, albo z powodu obawy przed cierpieniem powstrzymało się, aby wejść do Królestwa Bożego. Pamiętamy jeszcze może inne z kazań, tą przypowieść o siewcy i czterech rodzajach ziemi, na które padało ziarno. Pamiętamy, że 3/4 ziarna posianego na grunt zostało utracone. Z powodu czego? Z powodu przyjemności, których ludzie pragną zaznawać i nie chcą tego stracić. Nie chcą sobie tego odmówić. Z powodu też cierpień, niewygód, prześladowań, które jako ludzie chcemy ominąć. Chcemy pozbyć się tego, jeśli to tylko możliwe. I zobaczcie, że to Boże zabieganie o nasze życie, o nasze wejście do Królestwa Bożego, to tak naprawdę jest walka o nasz stosunek do pieniędzy, do dóbr doczesnych, do wygód, do przyjemności, do planów, jakie widzimy dla siebie, swoich rodzin i dzieci. To walka w dogadzaniu, z dogadzaniem swojemu ciału. Bo jest przecież napisane, że jeśli siejemy dla ciała, zbieramy dla ciała. Jeśli siejemy dla ducha, zbieramy dla ducha. Duchowe owoce zbieramy. Jeśli zasiałeś owiec, nie możesz przyjść na swoje pole i spodziewać się pszenicy. Dlatego zawczasu trzeba zastanawiać się nad tym, jak i w co inwestujemy w życiu, patrząc na swoje życie, patrząc na swój dom, patrząc na swoje dzieci. Bo jak wiele czyha niebezpieczeństw na człowieka, które uniemożliwiają mu potem wejście do Królestwa Bożego. Szczególnie mógłbym apelować do rodziców. Dzieci to nasza inwestycja. Zawsze rodzice będą inwestowali w dzieci. Ale pamiętajmy, jaką hierarchię ustanowimy w tym naszym inwestowaniu w domach, to ten mechanizm zaaplikujemy swoim dzieciom. Jakże wielka bitwa więc czeka te dzieci przed bramą do życia wiecznego, żeby jeszcze zmagać się nie tylko ze swoim ciałem, słabościami, ale jeszcze z mechanizmem, który w podarunku zaaplikowali rodzice dzieciom. Drodzy, a może to usiłowanie wejścia za wszelką cenę przez wąską bramę tak kłóci się z takim łagodnym zaproszeniem Pana Jezusa: chodźcie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, ja wam dam odpocznienie, wytchnienie, będzie radość i błogość i pokój. Może ktoś ma taki obraz. Spójrzmy, że zaraz po stwierdzeniu o ciasnej bramie i wąskiej ścieżce, Pan Jezus według przesłania Mateusza powiedział o fałszywych prorokach, którzy przychodzą w owczej skórze, lecz wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Potem ostrzegł, że przyjdą fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy, czynić będą cuda i znaki, aby o ile można zwieść i wybranych. Zakończył to mówiąc: wy tedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. Innymi słowy, Pan Jezus chce powiedzieć: bądźcie uważni, bądźcie ostrożni, miejcie oczy szeroko otwarte, bądźcie czujni, strzeżcie się, cały czas starajcie się. Brama prowadząca do życia wiecznego jest jedna, to prawda. I może się wydawać, że Jezus oczekuje jakoś jednorazowego wysiłku, bezgranicznego oddania, żeby w tą ciasną się tam gdzieś wepchać, aby wejść na tą właściwą drogę. A na tej drodze to już tak automatycznie jakoś dotrzemy do celu, bo mamy GPS-a i on nas pokieruje. Czy po bramie mamy już z górki? Takie pytanie się pojawia. Czy brama to taki przełom, po którym już nie ma większego znaczenia, co się z nami dzieje? Bo już tak z rozpędu dotrzemy? Bo nie ma zagrożeń, nie ma walki, jest tylko łatwizna. No wy wiecie, że tak nie jest, prawda? Te świadectwa co tydzień, prawie co tydzień mówią o tym, że tak nie jest. Gdyby tak było, nie czytalibyśmy potem o wąskiej ścieżce. Człowiek majętny nie mógł wejść przez ciasną bramę z powodu swego bogactwa. Lecz czy istnieją przeszkody, aby podążać wąską ścieżką? Przywołajmy na chwilę przypowieść o 10 pannach. 5 z nich było mądrych, 5 głupich, mimo to wszystkie zasnęły. Lecz mądre panny wzięły dostateczną ilość oleju do swych lamp, aby gdy wyjdzie oblubieniec na ich spotkanie, by należycie go przywitać, prawda? Takie było po prostu ich zadanie, wszystkich 10 panien. Jednak gdy głupie nie zadbały o to, zdarzyła się straszna rzecz. Chociaż wszystkie panny się zdrzemnęły, nie czuwały, to Pan Jezus nie skrytykował tych 5 mądrych za to, że zasnęły. Bo nie w tym był problem. Okazuje się, że najważniejszą sprawą było przygotowanie się na spotkanie z oblubieńcem, który symbolizuje w tej historii właśnie Pana Jezusa Chrystusa. I głupie panny potrzebowały więcej czasu, żeby się przygotować, bo przeoczyły tą chwilę. I czytamy, że one wróciły potem pod bramę i chciały wejść znowu, lecz była zamknięta. I zaskakujące słowa powiedział Pan Jezus. Właściwie oblubieniec powie im: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Przypowieść ta kończy się wezwaniem dla wszystkich. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Potrzebujemy się wyspać. Głupi czy mądry, każdy człowiek potrzebuje trochę snu. Bo nie chodzi o to. To nie drzemka tu była tym problemem. W tej historii idzie o to, abyśmy czuwali nad swoim życiem, czuwali nad wykonywaniem wszystkiego, do czego powołał nas oblubieniec. Sen mądrych panien nie był problemem, ponieważ one wykonały wszystko, co do nich należało i mogły odpocząć. Zatem, kiedy czytamy o wąskiej ścieżce, która rozpoczyna się po przejściu ciasnej bramy, to ta wąskość, że tak powiem, tej ścieżki powinna nam ciągle przypominać o tym, że zasady się nie zmieniły. Powinna nam przypominać o pilnym wykonywaniu tego, do czego powołał nas Bóg. Pilnuj siebie i tej drogi za Panem, chciałoby się powiedzieć. Albo za Pawłem można powiedzieć, list do Tymoteusza, 1-4 rozdział, 16 werset. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Kiedy przyjdzie Jezus, to On ma zastać mnie i ciebie zaangażowanych w Jego sprawy. Pochłoniętych wykonywaniem tego, co nam zlecił. Zajętych wypełnianiem swojego ziemskiego powołania z całego serca, z całej duszy. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 32 werset. A Pan rzekł: któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie go tak czyniącego. Podążanie wąską ścieżką, drodzy, oznacza wierność w wykonywaniu tego, do czego Pan nas powołał, abyśmy to wykonali. Jedną z wielkich pokus zatrzymujących ludzi przed wykonywaniem zadań Bożych, przed należytym przygotowaniem się na Jego przyjście, jest właśnie poszukiwanie, takie ukryte to trochę jest w nas, bo jakby to było takie oczywiste, to byśmy sami się tego chyba przestraszyli, ale jest to takie poszukiwanie łatwego życia i wygody. To jest ta przestronna droga, którą wielu idzie. Ludzie naprawdę, jakby zredukować ich wszystkie marzenia i myśli, to tam odkryjecie poszukiwanie łatwego życia i wygody. I to jest fakt, że w dzisiejszych czasach są możliwości, których nie było 20 lat temu, 50 lat temu, 100 lat temu. Jest więcej pokus niż 20, 50 i 100 lat temu. I gorliwość tych, którzy weszli na wąską ścieżkę, po prostu stygnie. Niektórzy nawet odchodzą, to już było w czasach Pawła. Pisze o Demasie: opuścił mnie, opuścił go, umiłowawszy świat doczesny. Sam Pan Jezus, mówiąc o ostatecznych czasach, powiedział: ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Słysząc takie słowa, wiem, że w niektórych może budzić się jakiś wewnętrzny sprzeciw, umysł poszukuje jakichś wyjaśnień, zatarcia śladów własnych uchybień, a może nawet szukamy takiej teologii spokojnego sumienia. Każdy ma jakiś swój sposób na to, by coś uciec od takich, wiecie, bezpośrednich słów Jezusa. I poniekąd niektórym się udaje. Pan Jezus jednak wyraźnie stwierdza, że ciasna brama i wąska ścieżka wiodąca do Królestwa Bożego jest ciasna i wąska. I jedno wymaga tego samego, i drugie nie wymaga niczego innego. Dlatego, że do końca życia należy walczyć i nie poddawać się, aby wejść do Królestwa Bożego. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, mówi Jezus, nie wyjdziecie do Królestwa Niebios. To dlatego w Słowie Bożym mamy tyle wyzwań, tyle ostrzeżeń, by czuwać, by baczyć nawet jeden na drugiego, by nikt nie popadł przez oszustwo w grzechu, nie oddalił się. W czasach ostatecznych wielu będzie odczuwało pokusę, aby wrócić do starego życia. Wielu będzie miało pokusę oglądania się wstecz. Pan Jezus mówi, wspomnijcie na żonę Lota. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 32 werset. A dlaczego mamy wspomnieć? Ona coś dobrego zrobiła? A może coś złego? Dlaczego mamy nigdy nie zapomnieć o niej? Pan Jezus nawiązał do tej kobiety i wiemy, że opuszczała Sodomę z Lotem, ponieważ Bóg postanowił zniszczyć to miasto, Sodomę i Gomorę, z powodu grzechów jej mieszkańców. I żona, opuszczając to stare życie, obejrzała się za siebie i stała się słupem soli, mówi Biblia. Obejrzała się w stronę Sodomy i w tym właśnie momencie Bóg dostrzegł w niej to nieprzemienione, oddane tym samym sprawom Sodomy, Gomory, dostrzegł w niej to nieprzemienione serce. I chociaż wyszła z miasta, była już za murami miasta, jej serce nadal posiadało mechanizm Sodomy i Gomory. Nic się nie zmieniło. Niestety w obecnych czasach może tak być, że będą tacy naśladowcy, którzy opuszczają stare drogi grzechu, ale potem na nie wracają. Jeśli już wejdziesz przez ciasną bramę, to musisz pamiętać, to jest musisz, które sam sobie powiedz, że trzeba podążać wąską ścieżką, aby dotrzeć do końca. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 62 werset. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jak wiele jeszcze mógłbym przeczytać takich wersetów, żeby nas wręcz przytłoczyć bagażem argumentów, że jest właśnie tak, a nie jest inaczej. Świadectwo Słowa Bożego jest druzgoczące, jest powalające. Rozsypują się te nasze teologiczne, wiecie, domki z papieru. Na koniec jeszcze kilka myśli. Nasza walka to agonizetę, o to usilne staranie się, byłoby niczym, gdyby nie Jezus. Jezus nie stoi z boku i nie obserwuje gdzieś tej naszej determinacji. Wstanie czy nie wstanie? Dotrze czy nie dotrze? On nie ocenia, czy jesteś dostatecznie silny, silna, aby cię zbawić, podtrzymać. A może jesteś zbyt słaba, słaby? Z natury zapominamy o tym, że jeśli On nas do czegoś powołuje, to też On nas uzdalnia do wykonania tego. To nadal my mamy wykonywać swoje powołanie, lecz nie mamy wytłumaczenia, jeśli rezygnujemy. Wiecie, że nawet ci, o których list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 6 werset, mówi, że odpadli od Boga, że nawet ci nie mają wytłumaczenia? A dlaczego? Ja nie wiem, o kim tam mówi autor listu, nie będę teraz się nad tym zastanawiał, ale nawet ci nie mają wytłumaczenia, ponieważ jest napisane, że oni byli uczestnikami Ducha Świętego, daru niebiańskiego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre i cudownych mocy wieku przyszłego, bo Pan Jezus stał z nimi na tej wąskiej ścieżce. Nie mogło być inaczej. Więc jeśli odstąpili, nie mają wytłumaczenia. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. Litera zabija, duch zaś ożywia. Drugi list Pawła do Koryntian, 3:4-6 czytałem. Drodzy, krew Chrystusa, Pana Jezusa, która była przelana na krzyżu za nasze grzechy, jest tą ceną, za jaką Chrystus nabył nowe przymierze dla wszystkich tych, którzy wierzą w Niego. Na podstawie tej ofiary Bóg odpuszcza grzechy, wszystkie grzechy. On też obiecał dać Ducha Świętego, aby był z nami. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na jakiś czas, jak będzie potrzeba. Nie. Aby był z nami, z wami na wieki, Ducha Prawdy, mówi Jezus. Jezus przez swoją śmierć i zesłanie Ducha Świętego nabył też obietnicę Boga dla wszystkich, którzy wierzą. To dlatego możemy uchwycić się słowa. Istotą naszego wytrwania na wąskiej ścieżce jest życie pod osłoną krwi Pana Jezusa Chrystusa. W mocy tej ofiary, dzięki której żyjemy w Bożym przebaczeniu oraz podarowane nam zostały te cudowne obietnice. Podarowany został Duch Święty, który wspomaga nas we wszelkiej niemocy, czytamy. On nas prowadzi, On nas uzdalnia. Staranie się, by wejść przez ciasną bramę i by kroczyć wąską ścieżką, więc nie jest wymaganiem niemożliwym dla mnie czy dla ciebie. Bóg sam w tym nam dopomaga. Od Niego pochodzi nasze chcenie i nasze wykonanie, mówi Paweł w liście do Filipian. A więc my nie jesteśmy zdani tylko na samych siebie, w naszym życiu, w naszych zmaganiach, w wyzwaniach czy zadaniach, powołaniu. I słowa Jezusa, by wejść przez ciasną bramę, by kroczyć wąską ścieżką do żywota wiecznego. Wiecie, gdyby się tak dobrze zastanowić nad nimi, to jest zaproszenie Pana Jezusa, aby doświadczać obietnic Boga, realnej pomocy Boga, prawdziwej obecności Boga, bez której człowiek po prostu jest skazany na zgubę. Rozważany fragment według Ewangelii Mateusza, on kończy się słowami troszkę innymi niż ta konkluzja Łukasza, że niewielu tą ciasną bramę i wąską ścieżkę znajdują. A tam on powiedział, że wielu chce przejść, a niewielu będzie mogło. Bo wiecie, tam mówiło o Żydach w kontekście tych pogan, którzy z czterech stron świata przyjdą. Tu jest trochę inaczej. Niewielu tą ciasną bramę i wąską ścieżkę znajduje. No i w rezultacie możemy pomyśleć, niewielu też kroczy tą drogą. W związku z tym musimy być rozważni, bo żyjemy w społeczeństwie, w którym większość się myli. Większość jest w błędzie. Większość kroczy na zagładę, tą szeroką, przestronną drogą, która wiedzie na zatracenie, w stronę śmierci, piekła. W tej sprawie to nie jest tak, jak często przywykliśmy myśleć, że jeśli większość za czymś optuje, to większość ma rację. A skoro tak jest, to trzeba przyznać, że większość jest w straszliwym błędzie, żeby nie powiedzieć obłędzie. A więc, bracie, siostro, przyjacielu, trzeba się zastanowić, jak chcemy żyć. Jak chcesz przeżyć swoje życie? Jak większość ludzi? Czy jak ci nieliczni? Komu chcesz dorównać? Większości? Standardom takim ogólnie przyjętym świata? Czy tym nielicznym? Czy chcemy się światu przypodobać, czy Bogu? Stawia takie pytania też apostoł Paweł. No dobrze, a jak ci nieliczni wchodzą do Królestwa Bożego? Może to już na zakończenie powiem. Łukasz powiada, do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. 16 rozdział, 16 werset. Od dni Jana Chrzciciela wszystko było po staremu. Lecz od dni Jezusa Chrystusa, kiedy mówi się Ewangelię o Królestwie Bożym, to każdy wdziera się tam gwałtem. A ci, którzy wdzierają się gwałtem, według przesłania Mateusza, nazwani są gwałtownikami, którzy porywają królestwo. To nie oznacza, że oni czynią coś na siłę, że w niebie gdzieś ma miejsce jakaś przemoc, żeby się gdzieś przedostać do nieba. Kim są ci gwałtownicy, którzy gwałtem wdzierają się do Królestwa Boga? Drodzy, to są proste rzeczy. To są ludzie, którzy zostali dotknięci przez Boga, których życie zostało przemienione. To są ludzie, którzy czasem dramatycznie odeszli ze swoich starych dróg i poszli nową, wąską drogą. Bez względu na koszt, wbrew ustalonym porządkom, zasadom, wbrew wszystkiemu, co na tym świecie uchodzi za normalne, oni poszli w inną stronę, na przykład diabłu i wszelkim siłom demonicznym. I oni teraz, można by powiedzieć, szturmują bramę niebios, bo nic innego nie jest dla nich ważniejsze, jak właśnie Królestwo Boże. To są ci, którzy wyznają, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie inne wam dodane. To są ci, którzy wiedzą, że Królestwo Boże to jest pokarm, to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To są ci, którzy dostrzegają, że nie ma takich wartości, za które można by było sprzedać to, czym jest Królestwo Boże. To są ci, którzy jak ten kupiec sprzedał wszystko, co miał i odkrył tą drogocenną perłę. I to jest też historia o Królestwie Bożym, które będzie przyrównane do kupca, który znalazł drogocenną perłę. To są ci, którzy są gotowi tak żyć i tak ufać Bogu, jak świat nigdy nie będzie potrafił. A więc musisz sobie w tych dniach ostatecznych zadawać takie pytanie. Jak chcesz żyć? Jak większość ludzi? Czy jak ci nieliczni? Ci ludzie wiedzą, ci nieliczni, że ten wysiłek jest niezbędny. Wiedzą, że jest konieczny, aby wejść do Bożego Królestwa. Bez tego wysiłku, bez tego mozołu, bez tej duchowej walki o swoje życie, bez tych wylanych łez, poświęcenia, nie ma możliwości wejść do Bożej obecności. To właśnie chciał nam powiedzieć Jezus. Jezus mówi, że musisz wiedzieć o tym trudzie. Dlatego czytaliśmy niedawno, że jeśli chcesz pójść za mną, musisz się zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż swój i naśladować mnie. Dlatego musisz doświadczyć wielu wyrzeczeń. Nie mówię celowo możesz, ale musisz. Nie ma takiej drogi innej, jakiejś łatwiejszej. Musisz podjąć się nie lada wysiłku, aby wejść do Królestwa Bożego. Żadne jednorazowe przeżycie nie jest w stanie cię tam zaprowadzić siłą rozpędu. Za ciasną bramą jest jeszcze wąska ścieżka. I wiecie co? Tak naprawdę w tych słowach wąska ścieżka kryją się lata mojego i twojego życia. Pan Jezus powiedział, ja jestem bramą dla owiec. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Na innym miejscu mówi, ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Obie te sentencje, te słowa są prawdziwe. Do obu musimy się zastosować i nad nimi zastanowić. A więc uchwyć się Jezusa, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. A jeśli widzisz, że zasiliłeś szeregi letnich chrześcijan, bo każdy jest pod potencjalnym zagrożeniem, jeśli utraciłeś swoją pierwszą miłość, to powstań. Powstań na nowo, oddaj się Bogu tak, jak to zrobiłeś pod bramą. A każdy z nas wie, jak jest pod bramą. Ciasno. Tak jak przyjęliście Chrystusa i Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, mówi Paweł do Kolosa. Ale powiesz, wtedy towarzyszyły mi takie wzniosłe uczucia, a teraz tego nie mam. Jak będę to miał, to cię posłucham, to zrobię. To tak, moje serce będzie tak szło przede mną. Wiecie, ludzie mają takie magiczne, życzeniowe myśli na temat tego, jak wracać do Boga. Jeśli chcesz doświadczyć wzniosłych uczuć, wzniosłych przeżyć i chwil, to zacznij od posłuszeństwa Bogu. Zacznij od wysiłku, może właśnie tego niechcianego, na tym się skup. I przestań uciekać od kosztów, uchylać się od płacenia ceny, rozglądać się, a co z tym, a co z tamtym. Niech inni płacą, to dopłacą do mojej stawki, to ja znowu zacznę. Taka nie była pierwsza miłość, drodzy, i tak nie było pod bramą, kiedyśmy przychodzili do Jezusa. Ja tylko wam to chciałem dzisiaj powiedzieć. A drodzy bracia, siostry, zróbcie z tym, co chcecie. To jest Słowo Boże. Ja już nie jestem odpowiedzialny za to Słowo Boże. Ono wylało się z mojego serca. Wczoraj wlazło do mojego serca, a dzisiaj się wylało. I niech Boże Słowo i Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu i na tym miejscu. Amen. Zaśpiewajmy.